Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Utworzony w 2005 roku system EU ETS służy zwiększaniu kosztów emisji CO2, co ma pomóc Unii Europejskiej w osiągnięciu celów klimatycznych. W jego ramach firmy energetyczne i przemysłowe muszą kupować certyfikaty za każdą tonę wyemitowanego dwutlenku węgla. 8 grudnia ceny CO2 przekroczyły rekordowe 90 euro za tonę, co oznacza trzykrotny wzrost w ciągu roku. Polska, ze względu na największe w Unii uzależnienie od węgla, jest najbardziej podatna na wzrost cen emisji, które podbijają koszty wytwarzania energii. Z drugiej strony, uprawnienia do emisji odpowiadają za coraz większe wpływy do budżetu państwa. O tym, czy nasz kraj traci, czy zyskuje na ETS, opowie Marcin Kowalczyk, kierownik zespołu klimatycznego WWF Polska. Marcinie, może zacznijmy od tej przyjemniejszej strony. Ile do tej pory Polska zarobiła na sprzedaży uprawnień do emisji? Czy możemy jakoś oszacować tę kwotę?
Nawet dość dokładnie. W ciągu istnienia systemu ETS od początku 2013 roku, kiedy wprowadzono pełny aukcjoning, Polska otrzymała łącznie nieco ponad 60 miliardów złotych do końca tego roku. Z czego tylko w samym roku 2021 byłoby to 25,2 miliarda złotych.
Co się dzieje z tymi środkami? Ponieważ zgodnie z dyrektywą ETS kraje członkowskie powinny przeznaczać minimum połowę przychodów ze sprzedaży uprawnień na cele klimatyczne i środowiskowe. Jak Polska do tej pory radziła sobie z wykorzystywaniem tych środków?
Tutaj muszę sprostować jedną rzecz. Dyrektywa ETS nakazuje przeznaczać 50% przychodów lub ich równowartość. W tym liczą się do tego również inne działania, na przykład legislacyjne, które powodują uzyskiwanie tychże celów środowiskowych, więc to nie są do końca te środki, które wpływają bezpośrednio z systemu ETS. Co do zasady, środki z systemu ETS wpływają do budżetu i stanowią część budżetu państwa, nie są znaczone w jakikolwiek sposób, aczkolwiek pojawiło się w ostatnich latach kilka wyłomów i wyjątków, między innymi Fundusz Wyrównania Różnicy Ceny, który w 2019 roku miał zapewnić stabilizację cen energii dla gospodarstw domowych, czy też rekompensat pośrednich kosztów emisji, który został utworzony w 2019 roku i od 2020 pozwala na wsparcie dla przedsiębiorstw energochłonnych. Środki te trafiają bezpośrednio do budżetu państwa i są wykazywane w sprawozdaniach jako działania podejmowane przez państwo, które spełnia jeden z celów wymienionych enumeratywnie w dyrektywie. Niestety nie można powiedzieć, że to są działania kompletnie nowe. Są to działania, które zostały czasami podjęte również wcześniej i są tylko i wyłącznie rozliczane w tychże sprawozdaniach. Nie ma tutaj tego efektu dodatkowości. Prawie nie ma, bo na przykład program Mój Prąd, jeśli dobrze się orientuję, był finansowany między innymi z uprawnień do emisji. To był jeden z tych nielicznych przypadków, kiedy faktycznie te środki zostały wykorzystane w naprawdę bardzo dobry sposób.
Czy wiesz może, jak to wygląda w innych krajach? To znaczy, w jaki sposób te wpływy z aukcji rozpływają się w budżetach innych państw Unii Europejskiej? Czy one są w jakiś sposób mocniej trakowane w tych przychodach innych krajów, czy u nas tylko rozpływają się one w tym naszym budżecie?
To naprawdę zależy od legislacji krajowej. Są państwa, w których te środki faktycznie mogą być znaczone i są wykorzystywane wprost na cele środowiskowe. Jeśli dobrze kojarzę, jednym z takich państw, które faktycznie prowadzą takie śledzenie, są Niemcy. Oczywiście, jak mówię, to zależy od przypadku konkretnego państwa i od tego również, jak duże są te środki i jak dużo pieniędzy z tego systemu jest otrzymywanych. To dopiero po gwałtownym wzroście cen uprawnień do emisji, który zaczął się w 2018 roku, stało się to bardzo istotnym wpływem do budżetu. We wcześniejszych latach te dochody wynosiły czasami nawet ledwie 300 milionów złotych rocznie. Wtedy to nie była znacząca pozycja i nikt za bardzo się tymi środkami nie przejmował.
Jak to by się zmieni w przyszłości? To znaczy, czy w związku z tymi nowymi propozycjami, które zaprezentowała Komisja Europejska, na przykład w ramach pakietu Fit for 55, strumień pieniędzy, jaki płynie do budżetów państw członkowskich ze sprzedaży uprawnień do emisji, on będzie jakoś inaczej wyglądał? Te środki będą w jakiś sposób znaczone i przeznaczane też na inne cele. Jak ta perspektywa tych propozycji Komisji Europejskiej zmieni tą architekturę finansową ETS?
Aktualna propozycja zakłada, że 100% środków ma być wykorzystane na cele wymienione w dyrektywie i tutaj już nie ma mowy o wykorzystaniu równowartości. Innymi słowy, jaki sposób naznaczenie tych środków będzie musiał zostać znaleziony. Oczywiście, to jest na razie tylko i wyłącznie propozycja, która musi zostać jeszcze przyjęta przez wszystkie państwa członkowskie i przejść całą procedurę legislacyjną, więc na koniec dnia może się okazać, że ten zapis zostanie w pewien sposób rozmiękczony. Ale obecna propozycja zakłada już pewnego rodzaju znaczenie środków i faktyczne wykorzystanie ich na transformację.
Czy możemy w ogóle oszacować, ile tych pieniędzy mogłoby trafić do Polski w tej perspektywie na 2030 roku, to czyli tego momentu, do którego Unia musi wypełnić te swoje podwyższone cele klimatyczne, między innymi osiągnąć redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55%. Czy na podstawie tego, co się działo w tych ostatnich tygodniach na rynku, możemy sobie jakąś taką prognozę tych wpływów przedstawić? No i odpowiedzieć sobie na pytanie, ile z tego może realnie trafić na transformację energetyczną naszego kraju.
Jeśli chodzi o skalę środków, można to oszacować. Są szacunki dotyczące tego, ile będziemy mieli uprawnień w latach 2022-2030 i na podstawie tego przy przyjęciu faktycznie jakichś założeń, czyli tej ceny powiedzmy 80 euro i pewnego kursu walutowego możemy mówić o ćwierć biliona złotych w tym okresie. Ile z tego faktycznie trafi na transformację energetyczną? Najlepiej byłoby, gdyby wszystko. Natomiast obecne propozycje legislacyjne zakładają powstanie Funduszu Transformacji Energetyki, na który ma płynąć 40% tych środków. I to począwszy od roku 2021, niejako to zostanie również rozliczone w perspektywie tych nadchodzących 9 lat. To może oznaczać, że już z samego tego będziemy dysponowali około 100 miliardami złotych na transformację energetyki. Pytanie oczywiście, jaka to będzie transformacja, bo niestety aktualny projekt ustawy zakłada między innymi finansowanie instalacji gazowych, które nie są najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chcemy stworzyć gospodarkę zeroemisyjną.
Czyli ćwierć biliona złotych.
250 miliardów.
I to jest przy jakiej średniej cenie uprawnienia do emisji?
Przyjąłem poziom 80 euro, przyjąłem kurs walutowy 4,5 złotego.
Te ostatnie szczyty musiałyby się średniookresowo utrzymać do 30 roku. Też oczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację, w której one będą znacznie wyższe, no bo też te ostatnie miesiące na rynku ETS nauczyły nas chyba tego, że trudno jest cokolwiek na 100% przyjmować jako pewnik, jeżeli chodzi o reakcję tego kursu. Czyli z tego ćwierć biliona 40% miałoby trafić na Fundusz Transformacji Energetyki.
Tak jest, ale jeżeli propozycje legislacyjne Unii Europejskiej w takiej postaci, w jakiej są złożone, wejdą w życie, to oczywiście pozostałe 60% tak czy inaczej również musi w taki czy inny sposób trafić na wsparcie transformacji, przy czym niekoniecznie oczywiście to musi być energetyka, może się okazać, że na przykład będzie to wsparcie chociażby zeroemisyjnego transportu.
To jest ta pozytywna strona tego rachunku. Ja chciałbym Cię zapytać teraz o tą negatywną, to znaczy o sytuację, o której ostatnio w przestrzeni debaty publicznej jest coraz głośniej, czyli o tak zwanej luce ETS. Co to dokładnie jest i jak bardzo poważne jest to zagrożenie dla naszego sektora energetycznego, no i dla samego procesu transformacji?
Istnieje pewna różnica pomiędzy tymi emisjami, które są dokonywane przez przedsiębiorstwa, czy to energetyczne, czy przez przemysł w Polsce, oraz ilością uprawnień, które dostajemy. My dostajemy w tym momencie uprawnienia na dwa cele. Po pierwsze są to te, które faktycznie sprzedajemy na aukcjach, a po drugie otrzymujemy w ramach tak zwanej derogacji dla przedsiębiorstw narażonych na ucieczkę emisji. To jest dodatkowe około 60 milionów uprawnień w tym momencie rocznie, co oznacza, że w tym roku mielibyśmy łącznie około 165 milionów uprawnień przy emisji rzędu około 170 milionów. Więc w tym roku tak, występuje już niewielki deficyt w tychże uprawnień, za które przedsiębiorstwa tak czy inaczej będą musiały dodatkowo zapłacić, ale w przyszłych latach to się też będzie pogłębiać, bo ten rok był troszeczkę wyjątkowy. Mieliśmy na sprzedaż około 35 milionów uprawnień z niewykorzystanych uprawnień jeszcze z poprzedniego okresu rozliczeniowego. Czy to będzie się dawało we znaki krajowej energetyce? Nasza energetyka tak czy inaczej musi zakupić te uprawnienia, bez względu na to, jakie będzie ich źródło. Co więcej, nie ma obowiązku tego, żeby polskie przedsiębiorstwa energetyczne kupowały je z polskiej puli. One mają prawo kupić na aukcji dowolnego państwa członkowskiego. Te uprawnienia są tak samo ważne. Ciężko powiedzieć, na ile w ogóle taka luka może się dać we znaki krajowej energetyce, również ze względu na to, że przedsiębiorstwa energetyczne mogły się zaopatrzyć, czy to za pomocą transakcji terminowych, czy wcześniejszych zakupów, w uprawnienia po dużo niższej cenie. Więc bezpośredniego przełożenia między cenami uprawnień na aukcjach, a samymi cenami energii nie ma. To jest tylko przełożenie pośrednie.
Czyli w tym roku ta luka ETS wyniesie według twoich szacunków około 5 milionów ton CO2. To znaczy to jest ta pula, którą będziemy musieli dokupić poza granicami Polski, ale tak jak wspominałeś, krajowe przedsiębiorstwa nie muszą wszystkiego kupować w kraju, mogą to robić spokojnie za granicą, no ale dla takiego zgrubnego szacunku to jest mniej więcej niezbilansowanie, można powiedzieć, na tym poziomie w tym roku.
Mniej więcej, natomiast tutaj nie przywiązywałbym się do tej konkretnej wartości, bo my nie znamy ostatecznej wartości emisji. Poznamy ją dopiero na początku, czy może nawet w połowie przyszłego roku. Wtedy dopiero będziemy widzieli, ile wynosi różnica między emisjami Polski, a tymi uprawnieniami, które zostały Polsce przydzielone.
To zjawisko tej luki występowało w poprzednich latach, czy możemy jakby wykazać to, że te brakujące uprawnienia po prostu były dokupywane na zagranicznych giełdach?
Na pewno do pewnego stopnia takie niezbilansowanie w poprzednich latach występowało, ale trzeba wziąć pod uwagę również przyczyny powstawania samego braku zbilansowania, a mianowicie brak odpowiednich inwestycji w zeroemisyjną czy niskoemisyjną energetykę. Polska, gdy otrzymywała pierwotnie uprawnienia, według pierwotnego rozdziału, ilość uprawnień przyznanych Polsce była oparta na polskich faktycznych emisjach z roku 2005. To nie jest tak, że od początku dostawaliśmy za mało uprawnień, tylko po prostu ilość uprawnień co roku spada, natomiast my nie poczyniliśmy żadnych inwestycji po to, żeby nasze emisje w wystarczającym stopniu zmniejszyć.
Rozmawialiśmy o przeszłości, to teraz skupmy się na przyszłości. Jak to niezbilansowanie będzie wyglądało w kolejnych latach? To znaczy, czy ta luka będzie z każdym rokiem coraz większa? Sama logika działania systemu ETS jest taka, że co roku ta pula uprawnień powinna być ograniczana na rynku po to, żeby ten impuls idący w kierunku biznesu, idący w kierunku energetyki i przemysłu był coraz mocniejszy, by się szybciej dekarbonizować. Jak to w naszym przypadku będzie wyglądało?
To zależy, czy mówimy o scenariuszu pesymistycznym, czy o scenariuszu optymistycznym. W scenariuszu optymistycznym, jeżeli podejmiemy odpowiednie kroki dotyczące redukcji emisji, podejmiemy kroki w kierunku energetyki odnawialnej, co jak pokazują badania chociażby Fundacji Instrat, jest bardzo możliwe i to w naprawdę bardzo dużym stopniu, nawet do tego roku 2030, jest możliwe zbilansowanie jednych i drugich uprawnień. W tym wariancie negatywnym niestety oczywiście to będzie stopniowo rosło i to będzie coraz poważniejszy problem. Wymaga to podjęcia racjonalnych decyzji ekonomicznych, bo ETS jest przede wszystkim mechanizmem, który bazował na tym, że będą podejmowane racjonalne działania ekonomiczne ze strony przedsiębiorstw, które emitują, ze strony również elektroenergetyki, która miała te emisje w dużym stopniu redukować. Jeżeli te decyzje, jeżeli te inwestycje nie zostały podjęte przez 10 lat, to możemy winić tak naprawdę tylko samych siebie.
Jaka jest różnica między tymi scenariuszami, to znaczy między tym pesymistycznym i optymistycznym? To znaczy, gdyby nam się udało, no zakładając taki idealny scenariusz, uruchomić wszystkie nasze inwestycje OZE i naprawdę przyspieszyć rozwój zielonych źródeł do 2030 roku, to na ile udałoby nam się zbić tą lukę w stosunku do tego, co wydarzyłoby się, gdyby jednak ten pesymistyczny scenariusz miał miejsce? Jaki tutaj jest rozstrzał?
Przyznaję, że nie tworzyłem takich szacunków i nie wiem, czy ktokolwiek w 100% takie szacunki przeprowadził. Natomiast jeżeli byśmy założyli, że połowę emisji z energetyki udałoby się zredukować i zastąpić to odnawialnymi źródłami energii, być może udałoby się ją nawet zredukować całkowicie, a co najmniej o 60-70% w stosunku do tego scenariusza najbardziej pesymistycznego.
Biorąc pod uwagę te wszystkie determinanty, które będą wpływały na ostateczny kształt naszej polityki energetycznej, czyli też na jakby rzeczywistość, w jakiej się poruszamy, czy twoim zdaniem ta konstrukcja systemu ETS i to, co zaproponowała Komisja Europejska w ramach pakietu Fit for 55, czy to łącznie wszystko jakby sumując do jednego miejsca, będzie tworzyło taki pozytywny impuls dla polskiej gospodarki, czy jednak tych ryzyk jest na tyle dużo, że ta perspektywa 2030 roku może być naprawdę bardzo kosztowna właśnie w związku z tym systemem. Chodzi mi o tym, czy te błędy, które zostały popełnione w latach ubiegłych, związane z zaniedbaniami inwestycji w odnawialne źródła energii, w przyspieszaniu transformacji, są jeszcze odwracalne. To znaczy, czy my jesteśmy jeszcze w stanie jako kraj, jako gospodarka uniknąć tej pułapki wpadnięcia w koszty związane z utrzymywaniem cały czas bardzo dużej floty wysokoemisyjnych elektrowni, nie mając tej korzyści w postaci już posiadania tego zeroemisyjnego systemu. Czy to właśnie nas czeka, twoim zdaniem?
Moim zdaniem mamy cały czas bardzo duże szanse na uniknięcie tego najbardziej negatywnego scenariusza, niejako nawet korzystając troszeczkę z tego naszego zapóźnienia. To jest to, co się w ekonomii nazywa korzyścią z zapóźnienia. Możemy od razu przeskoczyć na lepsze zeroemisyjne źródła energii, i Przy okazji trzeba tutaj zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. To nasze zapóźnienie systemu elektroenergetycznego oznacza, że my tak czy inaczej musimy doprowadzić do znacznego odtworzenia mocy wytwarzania energii. Czekają nas inwestycje bez względu na to, czy chcemy opierać naszą energetykę na węglu czy gazie, czy też na odnawialnych źródłach energii. Więc jeżeli te środki inwestycyjne zamiast właśnie na źródła emisyjne zostaną przeznaczone na źródła zeroemisyjne, tutaj tak czy inaczej te inwestycje będziemy w stanie przeprowadzić i jesteśmy w stanie uzyskać naprawdę pozytywny efekt.
Na sam koniec chciałbym Cię zapytać o tą obecną debatę, która rozgrzała się bardzo mocno, jeżeli chodzi o sam kształt systemu handlu uprawnieniami do emisji, w związku z kryzysem energetycznym, który przetacza się przez nasz kontynent, z bardzo wysokimi cenami i gazu, i energii elektrycznej, które dopingują polityków, żeby wyskakiwali z jakimiś rozwiązaniami, które pozwoliłyby ograniczyć skalę tego wzrostu. No i mamy w Unii kraje, które dążą do tego, żeby dopuścić do większej interwencji na rynku ETS, żeby w ogóle przebudować jego strukturę. Tutaj szczególnie mocno wyróżnia się oczywiście Polska, ale też Francja, Hiszpania, które chcą wdrożenia takich mechanizmów, które pozwalałyby stabilizować te ceny w większym stopniu, przywróciłyby większą pewność dla inwestorów, no i też ograniczyły udział instytucji finansowych w windowaniu tych cen. Przeźwina jest oczywiście chłodno nastawiona do tych pomysłów Komisja Europejska. Niespecjalnie popierają je oczywiście też Niemcy. No i ten obóz przeciwników posiłkuje się tutaj tą wstępną analizą ESMA, czyli Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, który nie wykazał manipulacji na tym rynku. No ten raport też wzbudził szereg dyskusji na temat tego, w jaki sposób został przeprowadzony. Tutaj między innymi polskie KOBiZE dość ostro skrytykowało metodologię i podejście w ogóle ESMA do opisu tej sytuacji na rynku. Oczywiście to jest analiza wstępna, czekamy na ostateczny dokument, który ma się pojawić na początku roku, ale chciałbym Ciebie zapytać, czy Twoim zdaniem my zmierzamy do jakiegoś politycznego rozwiązania tej sytuacji, to znaczy rozwiązania, które polegałoby na zastosowaniu jakiegoś stabilizatora, mechanizmu, który właśnie by stabilizował te ceny, czy raczej szans na to specjalnie nie ma. Ja też pytam o to w kontekście dość gorącej debaty wokół Fit for 55, która przez i ETS, i kryzys na rynku energii mocno się zdynamizowała, no bo tam jest oczywiście też koronny pomysł komisji, by stworzyć nowy system ETS, ETS-2 dla budownictwa i transportu. Obóz przeciwników tego pomysłu, czyli między innymi Polska, nabrał wiatru w żagle, można powiedzieć, po tych doświadczeniach na samym rynku ETS z tymi bardzo wysokimi cenami, które przekładają się potem na ceny energii. Czy my faktycznie zmierzamy w kierunku jakiegoś mechanizmu stabilizującego, czy raczej będzie tak, jak jest obecnie?
Prędzej czy później do jakiegoś porozumienia dojdzie. Nawet z tego, co się dowiedziałem, Polska w tym momencie przedstawiła szereg bardzo konstruktywnych propozycji dotyczących tego, jak taka reforma miałaby wyglądać. A jeżeli przedstawia się dość konstruktywne propozycje, abstrahując od oceny poszczególnych mechanizmów, które zostały tam wskazane, to znaczy, że jest wola do tego, żeby jakieś porozumienie w tym zakresie zawrzeć. Pytanie o jego ostateczny kształt. Być może to będzie wymagało tylko i wyłącznie jakichś koncesji dotyczących ilości uprawnień dla Polski w tym okresie, kto wie. Być może za taką cenę Polska się zgodzi na pewnego rodzaju reformy. Sam fakt, że występujemy z propozycją, chcemy rozmawiać, oznacza, że do jakiegoś porozumienia tak czy inaczej dojdzie. Być może to jest również świadomość ze strony niektórych osób tego, że nie jesteśmy w stanie przewalczyć likwidacji systemu ETS, więc musimy znaleźć jak najlepszy sposób na jego reformę taką, żeby jak najmniejsze koszty ponieśli najubożsi nasi obywatele.
A jeżeli chodzi o te rozwiązania, które są na stole, czyli cena maksymalna, czy opodatkowanie na przykład instytucji finansowych, które nie muszą rozliczać się z uprawnień do emisji, dodatkową opłatą po to, żeby były mniej chętne do aktywnego spekulowania na rynku, czy też inne rozwiązania, czy z tej listy widzisz któreś takie, które miałoby największe szanse na wejście w życie, na zastosowanie, no i bycie elementem kompromisu? Pytam o tą fatalną atmosferę, która była podczas ostatniej Rady Europejskiej, gdzie ten obóz przeciwników i zwolenników działań na rynku ETS bardzo mocno się zarysował, też tworząc takie wrażenie, że trochę Europa pękła, jeżeli chodzi o to podejście do i kryzysu energetycznego, no i dalszych transformacji, w jaki sposób mielibyśmy ją przeprowadzać. Czyli które z Twoim zdaniem z tych rozwiązań jest najbardziej realne?
Troszeczkę muszę wróżyć z fusów oczywiście, natomiast korytarz cenowy wydaje się takim rozwiązaniem, który mógłby znaleźć poparcie. Muszę tutaj zaznaczyć, bo korytarz cenowy już był parokrotnie proponowany w ramach systemu ETS, że oznacza to nie tylko cenę maksymalną, ale i cenę minimalną i obie ceny rosnące w czasie. Tylko przy takim założeniu to byłoby wykonalne. z innych rozwiązań, być może jakieś ograniczenie instytucji finansowych, a być może jeszcze coś spoza tych propozycji, które zostały złożone przez polski rząd. Na przykład wprowadzenie ograniczenia czasowego dla poszczególnych uprawnień, to znaczy wygasanie uprawnień wydawanych po iluś latach, na przykład po 5 czy po 10 latach, co powoduje, że nie można swego rodzaju trzymać zbyt dużej ilości uprawnień na swoich kontach, a być może po prostu jakiś podatek od tego, ile się ma w tym momencie uprawnień na koncie, po to, żeby zniechęcić do trzymania dużej ich ilości.
Marcin, na sam koniec chciałem cię zapytać, jak już tak jesteśmy przy tych fusach i wróżeniu z nich, to o przyszły rok. Zawsze jak rozmawiamy z Robertem Jeszkę z Kobizę na temat rynku CO2, to kończymy naszą rozmowę próbą spojrzenia w tą szklaną kulę i zastanowienia się, co się będzie działo z cenami, więc nie odmówię sobie tej przyjemności i zadania tobie pytania, co twoim zdaniem się wydarzy, to znaczy jaka ta średnia cena w tym przyszłym roku będzie? Czy będziemy szli w kierunku 200 euro za tonę, czy raczej odwrotnym, a może jakiś trend boczny, jakaś stabilizacja? Co widzisz w tej swojej szklanej kuli, jeżeli chodzi o 2022 rok?
Biorąc pod uwagę, że będziemy mieli bardzo poważne dyskusje na ten temat, ale również będziemy dyskutować nad pakietem. Raczej nie oczekujemy żadnych rewolucji, bo w tym roku jednak doszło do paru rewolucji wpływających na to, jak mogą być postrzegane uprawnienia. W przyszłym roku takich rewolucji nie będzie. Ja bym obstawiał raczej pewnego rodzaju stabilizację. Być może niekoniecznie spadek cen uprawnień, ale stabilizację na poziomie tych 70-80 euro. Za rok zobaczymy, jak bardzo się pomyliłem.
Marcinie, bardzo dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję również.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.